A więc, drodzy bracia i siostry, po przerwie kontynuujemy nasz temat z drugiego miejsca, to znaczy z Kaznodziei Salomonowego, 12 rozdziału. Odszukajmy sobie stosowny fragment zatem biblijny, Kaznodzieja 12 rozdział. 7 pierwszych wersetów będzie nas interesowało. I znowu nie będę czytał całości, bo i tak po kolei sobie odczytamy. Zatem przejdźmy od razu do wersetu pierwszego, bo mamy i tak dwukrotnie przejdziemy przez te wersety. Raz umieranie fizyczne, ciekawy sposób, jak Biblia, jak Bóg to opisuje, a później o wiele ciekawsze duchowe dla nas. Pierwszy werset. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Mamy tu zachętę do pamiętania o Bogu w najlepszych dniach życia fizycznego. Kiedy jesteśmy młodzi, mamy wiele sił żywotnych, dużo energii. Wtedy człowiek zwykle o Bogu nie pamięta, woli lepiej prowadzić takie życie, czasami nawet bardzo, bardzo hulaszcze, a jak nie bardzo hulaszcze, to takie dla siebie, korzysta z uroków, nawet jak nie bardzo w grzeczny sposób, to żyje dla siebie. A tu mamy zachętę, żeby w tych młodych latach pamiętać o Bogu, o swoim Stwórcu, któremu zawdzięczamy istnienie. Zanim zbliżą się te gorsze lata, te złe dni, czyli lata fizycznej słabości i niemocy, które przychodzą i w starszym wieku wszyscy jesteśmy słabsi i słabniemy. I wtedy mówimy, że się nam te lata nie podobają, no bo już i jedzonko nie smakuje tak jak kiedyś, i słuch nie odbiera dźwięków muzyki, nie są to, bo już nie dosłyszy, nie dowidzi i wszystko już jest nie takie, jak było kiedyś. Drugi Samuela, 19 rozdział, zajrzyjmy, mówi o tych przeżyciach, tych doświadczeniach. 19 rozdział, 2 Samuela, od 34 do 35. Lecz Barzilaj odpowiedział królowi, ileż to jeszcze dni życia mi pozostaje, żebym miał się udać z królem do Jeruzalemu? Mam obecnie 80 lat. Czy mogę jeszcze odróżnić dobre od złego? Czy sługa Twój umie jeszcze określać smak tego, co je lub pije? Czy potrafię jeszcze przysłuchiwać się śpiewom śpiewaków czy śpiewaczek? Po cóż jeszcze miałby Twój sługa być ciężarem dla mojego pana króla? 80-letni starzec mówi, że nie będzie z królem szedł, będzie tylko mu ciężarem. A on już z życia nie może wiele czerpać, tak jak dawniej. No bo właśnie, to jest to lata, które się nie podobają, gdzie przychodzą te gorsze dni. Werset drugi. Zanim zaćmi się słońce i światło, księżyc i gwiazdy i znowu powrócą obłoki po deszczu. Słońce, światło, księżyc, gwiazdy się zaćmią. Czyli co? Wzrok już nie taki. Nie widzimy piękna tych wszystkich rzeczy. Nawet czasami już gwiazdy nie są w ogóle widoczne. Księżyc się już nie jest taki kształtny, jak był kiedyś, gdy byliśmy młodsi i widzieliśmy go w jego pięknie. A i co? I to na werset drugi mówi, i wrócą obłoki po deszczu. Obłoki albo chmury nawracają po deszczu. Obłoki, chmury to różne kłopoty. W chmurach są pokazane. Nawracają w starszym wieku i to wielokrotnie wracają po poprzednim okresie deszczu. Obłoki po deszczu, to znaczy deszcz to pewnego rodzaju radość, rozwój, życie, energia, a później obłoki, chmury w starszym wieku przychodzą. Czyli po tym okresie naszego młodszego życia, gdzie cieszyliśmy się życiem pełni energii, przychodzą obłoki, chmury, problemy, kłopoty związane ze starością, tą fizyczną. Zobaczmy, jak dalej opisuje, w sumie Bóg, prawda, bo to natchnione, opisuje tą starość. A są to dni, gdy będą drzeć stróże domowi i uginać się silni mężowie. Gdy ustaną w pracy młynarki, albo tam mielący, zależy jaki przekład kto używa, ja czytam według nowego, bo gdańskiego, że tak powiem, nie rozumiem w komplecie, chociaż czasami jest on bardziej dokładny, ale czasami znowu jest tak stary, że ja nie rozumiem. I co mi z tego, że on dokładny, jak ja nie wiem, nie mogę docenić tej dokładności, bo nie rozumiem, co tam pisze. Więc gdy ustaną w pracy młynarki, albo mielący chyba w starym przekładzie, bo ich będzie mało, a wyglądające oknami będą zamglone. Kolejne opisy. Stróże domowi. Stróże domowi będą drżeć. Kto to są ci stróże domowi? Ręce. Bo one dbają o ciało. Kto ma sprawne ręce, to wszystko przy sobie zrobi. Będą, tak? Będą drżeć, ustaną, stają się słabe i niepewne. Już nawet czasami kubek trzęsie się w ręku i można sobie herbatę zrobić albo jej wypić. Już muszą nam nawet niektórzy sami staruszkowi herbatkę, prawda, podsunąć pod buzię i go nawet karmić czy poić, bo stróże domowi już nie działają. Tak? Drżeć będą ci stróże domowi. Potem mamy, będą się uginać silni mężowie. Ci mężowie silni albo mężowie duzi, zależnie od przykładu, to nogi. To nogi. Chwieją się, nie są w stanie utrzymać ciężaru ciała, już idziemy, idzie taka osoba niepewnie. Potem mamy te młynarki, tak? Gdy ustaną w pracy młynarki, bo ich będzie mało. Młynarki albo mielący. Młynarka, mielący, to kto? Zęby. Ustają, przestają dobrze miażdżyć, działać. Powód jaki? Bo ich mało będzie. Bo już ileś potraciliśmy. Starsi ludzie mało kiedy mają pełny garnitur zębów, prawda? Niektórzy mają duże ubytki, niektórzy sobie nawet sztuczne zęby zakładają, żeby jakoś nadrobić, bo tych własnych już nie ma. A wyglądające oknami będą zamglone. Wyglądające oknami, ci, którzy wyglądają, to władze umysłowe, które wyglądają, prawda? Oknami, czyli oczami, będą zamglone. Już nie widzą tego wszystkiego, co kiedyś widzieli, no bo wzrok staje się już nie taki. Ja okulary noszę od dawna, a z wiekiem pewnie będę potrzebował większych jeszcze. Czwarty werset. Gdy zawrą się drzwi na zewnątrz albo na ulicę, gdy ścichnie łoskot młyna, podniesie się na głos ptaka, czytam dokładne tłumaczenie, i osłabną wszystkie córki śpiewające. To są kolejne oznaki umierania fizycznego. Gdy się zawrą drzwi na zewnątrz albo na ulicę. Drzwi, to wiadomo, tam gdzie się wchodzi i wychodzi w domu. Czyli w przypadku człowieka, co jest drzwiami? Wszystko co? Wszystkie miejsca, gdzie my odbieramy jakieś bodźce, czyli nasze oczy, uszy, usta, nos, gdzie zapachy możemy postrzegać. Czyli odbieramy i no jednocześnie produkujemy, bo coś mówimy, coś widzimy. A więc tam drzwi, tam gdzie jest wchodzenie i wychodzenie. Zawrą się drzwi na ulicę. Zawrą się, czyli zamkną się, prawda? Zamkną się na ulicę, czyli kontakty z innymi się urywają. Pojawia się głuchota. Nie możemy z kimś, czasami stoją dwie osoby i się nie mogą, że tak bardzo porozumieć. Co? A nie mam dzisiaj aparatu, co? Mam jednego brata u nas w zborze, który zapomni aparatu i nic nie wie, co się na zebraniu mówi. No przyjdzie bez tego aparatu. I mówię, tak mówię, tylko że na zebranie, bracie, idziesz, no to wiesz, że nie dosłyszysz, to weź ten aparat, bo ma go, ale go nie zawsze. Może też drugi problem starszego wieku, że nie pamięta, żeby go zabrać, więc ma aparat, nie pamięta, żeby go zabrać, przychodzi bez aparatu, bo na zebranie chce przybyć i póty nie ma aparatu i nie słyszy. Czyli zamyka się na ulicy, czyli kontakty, prawda, ulice, kontakty na zewnątrz się przerywają, prawda, apetyt słabszy, pamięć nie dopisuje, kończyny sztywniejsze, nie dosłyszy, nie dowidzi. Potem te młynarki mamy, prawda? To jest, gdy ścichnie łoskot młyna, a przykład chyba mówi, gdy głos mielenia słabnie. No to łoskot młyna, mielenia to różne, ale to chodzi o to samo, czyli o co tu chodzi, to mielenie. Szczęki pozbawione tych licznych wielu zębów, których już nie ma, tak? Bo ich mało będzie, nie dają, dobrze nie miażdżą, nie działają już ten głos mielenia słabnie. Już nawet nie ma co, trzeba papkę jeść, coś miękkiego, bo jakiegoś twardszego to nie. Moja mama od dawna jabłka tylko, miękkie, tylko miękkie, bo jak będzie twardsze jabłko, to już problem. Jabłka twardszego się już nie zje. Powstanie, tak? Potem mamy, podniesie się na głos ptaka albo powstanie na głos ptaszy, jak mówi przykład, tak? Powstanie na głos ptaszy. Osoba taka wstaje zwykle bardzo rano, budzi się, bo nie może spać. Już jak ptaszek coś tam śpiewa, to już starsza osoba. I czasami na konwencjach młodzi by chcieli pospać, a ci starsi bracia już od 4-5 rano urzędują po łazienkach, po korytarzach, jeszcze jak robią to cicho, to dobrze, a jak nie cicho. I tak młodzi dokuczają tym starszym z wieczora, bo chcą do północy i dalej urzędować. Starsi, czyli tak naprawdę to mam tylko 2-3 godziny ciszy w nocy, prawda, kiedy młodzi zakończą swoje urzędowanie, a starsi jeszcze nie zaczną o 4-5 swojego urzędowania. No, krótka ta noc. Dlatego jednak, żeby starsi chyba mieli oddzielne lokum, a młodsi to chociażby ta noc się wydłużyła. Albo w tą stronę, albo w tą. I co jeszcze? Osłabną wszystkie córki śpiewające, albo ustaną nawet, zależnie od przykładów, osłabną, ostaną córki śpiewające, czyli co? Delikatne zdolności muzyczne, dlatego pokazane w córce. Córka jako niewiasta jest symbolem czegoś delikatniejszego niż mężczyzna. Zatem te zdolności delikatne, umuzyczne, instrumentalne, wokalne zanikają. I czynnie i biernie. Już nie potrafi tak pięknie zaśpiewać jak kiedyś, ani też nie docenia za bardzo tego piękna śpiewu, gdy już inny, bo już te zdolności nie słyszy. Inny problem. Sam nie wyprodukuje i nie bardzo słyszy piękna w tym, kto ktoś inny produkował. A kiedyś było takie wszystko to piękne. Piąty werset. Gdy nawet pagórka albo wysokiego miejsca bać się będą i strachy będą na drodze. albo będą lękać się na drodze. Drzewo migdałowe zakwitnie i szarańcza będzie im ciężka, a żądza albo pożądanie zaniknie, bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu, a płaczący po ulicach chodzić będą. Oto kolejne opisy takiego umierania. Wysokiego miejsca bać się będą, albo przekład nowy mówi, nawet pagórka będą się bać. O co tu chodzi? Kiedyś chodzili po górach, na drzewa wchodzili, na komórce. Jak byli młodzi, matka, ojciec często mówili, nie właśnie tam, bo spadniesz, ale to dla niego było prostoty. Na słup by się drapał elektryczny, chociaż jest okrągły, prawda, i nie ma nawet nogi, to wszedłby, taki był. A teraz okazuje się, że jak trzeba na pierwsze piętro wejść, jakże trudno takiej starszej osobie, zawroty głowy, chociażby w zwykły pagórek już olbrzymi problem, żeby tam wejść. Zadyszka i tak dalej. Strachy na drodze, albo będą się lękać na drodze, boją się przejść czasami przez ulicę. Nierówna powierzchnia, bardzo ryzykowna. W zimie to niektórzy nie wychodzą. Moja mama w zimie to w ogóle nie boi się wyjść na chodnik, żeby się zaraz nie przewrócić. Gdy zakwitnie migdałowe drzewo, to migdałowe drzewo to są inni, pewnie młodsi od nich wiekiem, którzy kwitną, czyli działają, mają sukcesy, powodzenie, są wybierani do tego, a ten starszy jest powoli pomijany. Już ten brat za stary, żeby być diakonem, za stary, żeby być skarbnikiem w zborze. Już i w rodzinie go też pomijają, tylko siedź, a nie wstawaj. Często oni, prawda, mają nawet za zło, prawda? Przecież taki stary nie jestem, jeszcze mógłbym coś zrobić, a to nie tylko siedź, bo to ci się stanie. Nic temu starszemu nie pozwolą już domu, no nie tak w formie miłości, troski, prawda, ale to czasami jest przesadne. Bo znaczy, że jest tak odbierany przez innych jako osoba już niezdolna. Już nawet dziecka nie popilnujesz, wnuczka, bo mu krzywdę zrobisz, to nie tylko siedź i patrz przez okno. No i czasami jest tak rzeczywiście, tylko nic innego nie może zrobić, a czasami jest to przesadzone. Różnie to bywa. W każdym razie kwitnie migdałowe drzewo. Tu jest to migdałowe drzewo, to jest aluzja do laski Arona, która zakwitła jako jedyna, a inne nie zakwitły. To oznaczało wybór Arona, a pominięcie innych, prawda? I to jest aluzja właśnie, kwitnie migdałowe drzewo, czyli inni robią to i tamto, bo się nadają, bo są jeszcze może młodsi od siebie, lepsi, a ty się już nie nadajesz, bo ty za stary już jesteś, ty już tego nie możesz robić. Szarańcza będzie mu albo im ciężka, szarańcza albo konik polny, czyli coś bardzo lekkiego, wybrane to jest zwierzę, które dużo nie waży, prawda? Ani konik polny, ani szarańcza nie ważą zbyt dużo. Mogą być dokuczliwe, jak szarańcza coś wygryzie, ale jeśli chodzi o wagę, to nie jest zbyt ciężka. A okazuje się, że szarańcza, konik polny jest ciężka. O co tu się ukrywa? Nawet niewielkie rzeczy okazują się dużym problemem, dużym ciężarem dla takiej osoby. No i żądza albo pożądanie zanika, omija go, czyli młodzieńcze pożądanie, które kiedyś było, staje się już tylko historią. A wszystko to dlatego, bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu. Tam jest przesadnie to dane, ten wieczny dom. Tam dosłownie nie jest wieczny dom. W najlepszym wypadku dosłownie jest do domu trwającego cały wiek. Czyli aż do zmartwychwstania, prawda? Albo inne tłumaczenie mówią do domu długiego. A inne tłumaczenie mówią do domu ukrytego. Tłumaczenie uznali wieczne, ale przecież my wiemy, że śmierć nie jest wieczna. Wobec tego koniec pewnej ery, czyli tego. W Nowym Testamencie mamy powiedziane o tak zwanym końcu świata, a tam nie jest świat, tylko wiek, do końca wieku, pewnej dyspensacji. Więc różne tłumaczenia. Do domu, które trwa aż do końca wieku, tego złego, aż do zmartwychwstania, albo do domu długiego lub ukrytego. To są prawidłowe tłumaczenia, a nie wieczny. Bo chociaż chodzi tu o grób, to nie chodzi, Biblia nie mówi, że to jest wieczne miejsce tego człowieka, bo nikt w grobie wiecznie nie będzie się znajdował. A płaczący, tak, a po ulicach chodzić będą, płaczący po ulicach chodzą, czyli znajomi, przyjaciele, ci, którzy sąsiedzi, ci, którzy znali tą osobę, opłakują jego stan, mówiąc, ja, co się z tym człowiekiem stało, to już nie ten sam człowiek, to już nie ma człowieka, w zależności od tego, jakiego tam, często osoba, których Alzheimer dopada, mówi mi, że to już nie ma człowieka, no bo często ten człowiek nie poznaje, nawet tych, których najbliższych nie poznaje. No i niby jeszcze siedzi, się rusza, ale to już nie jest ten człowiek. Ma pusty wzrok, on już nie ma z nim tych wspólnych rzeczy, które były kiedyś. I inni to widzą, no i na pewno jest z tego powodu przykro. Mówią sobie o tym. 6 werset. Zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze czasza złota, i rozbije się dzban nad zdrojem i skruszy koło nad studnią. Sznur srebrny, ja tutaj nawet mam tak, to jest mała sala, to mogę pokazać. Zobaczmy, jak wygląda system nerwowy człowieka. I prawda, ile jest połączonych takich małych sznureczków. Jest w środku główny i odchodzą takie malutkie. A sam system nerwowy, ten rdzeń kręgowy, który jest najbardziej, tu jak się złamie w tym rdzeniu kręgowym, to śmierć, prawda? Czasami w wyniku upadku to następuje, prawda? I to jest połączenie, jest główny, tak? Rdzeń kręgowy połączony z mózgiem i tutaj się rozchodzą i od niego potem się rozchodzą, tak? Te wszystkie na lewo i na prawo i cały system nerwowy jest pięty. Ale zobaczmy, jak pięknie jest tutaj napisane. Zerwie się srebrny sznur. Zerwie się. Urwie się kontakt z tymi wszystkimi i nie ma, ciało pozostaje poza kontrolą. Nie ma już możliwości wpływania. Zatem zanim zerwie się srebrny sznur, ten srebrny sznur to właśnie ten system nerwowy, rdzeń kręgowy, który kontroluje każdym ruchem człowieka i słusznie można go nazwać takim srebrnym sznurem. I on się przerywa, zrywa. Czyli tuż przed śmiercią człowiek traci kontrolę nad nerwami. Czego takim ostatnim sygnałem jest to, jak podobno mówią i jak piszą książki medyczne, opadnięcie szczęki. Jeszcze człowiek żyje, a szczęka mu dolna opada, to dowód, że nastąpiło przerwanie już tych nerwów. Że nie ma kontroli i ta szczęka nie powinna się trzymać tak jak nam się trzyma normalnie, ale jak następuje zerwanie tego sznura, gdzieś tu, no, czy tu się pęknie, czy któryś z tych nie, innych, to nie ma. Opadają i to już jest zapowiedź niechybnej śmierci. Bo to znaczy tylko kwestia minut, kiedy pozostałe części organizmu przestaną funkcjonować. Czasza złota. Też się coś z nią dzieje. Stłucze się czasza złota. To czasza złota to głowa. Z mózgiem, który w niej jest, a głowa najważniejszy element naszego organizmu, a szczególnie mózg, który jest w tej głowie. Tak? To mamy aluzję do posągu Daniela. Czasza złota się stłucze, dlatego to złoto, tak jak było w posągu Daniela, gdzie ona była złota. Przez takie różne stwierdzenia jest naprowadzenie, z czym należy to kojarzyć. Mózg przestaje działać, tłucze się. Wiadro nad zdrojem. Wiadro to płuca. Wiadro nad zdrojem, jak wciągają w siebie powietrze. Zdrój to atmosfera, z którego powietrze pobieramy. No i tak jak nie, ze zdroju, z tego powietrza. I ono się stłucze, rozsypie. Płuca przestają wdychać i wydychać. Tak jak wiadro opuszczane do ziemi, do studni wyciągane i jest woda. I do studni wyciągamy i jest woda. I można tak pracować, i ten, nie, tak, gdzie wiadro tak jedzie w dół, na dół i woda jest, i jest, i jest. I można z niej korzystać, podlewać, poić zwierzęta, czy nawet gotować, używać do gotowania. Ale jak to wiadro przestanie kursować i tą wodę wyciągać, woda przestaje płynąć, nie ma życia. A koło nad zbiornikiem albo nad studnią się skruszy. Koło nad tym zbiornikiem, tak? Serce jest oddane tutaj do zbiornika, a koło to pompa, serce nasze jak pompa, które działa i które sprawia, że ta krew jest cały czas tłoczona. I jak to koło nad zbiornikiem, czy nasze serce, które jak pompa pracuje jako zbiornik i przetacza tą krew, jak przestanie działać, krew nie dociera tam, gdzie powinna się docierać, przez serce nie rozkurcza się i nie skurcza, ten nie przestaje wykonywać ten ruch, przestaje pompować krew, przestaje ją odbierać, krew staje, zaczyna się gęstnieć i życie ustaje. I siódmy werset. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci się do Boga, który go dał. Gdy osoba nie żyje, umiera, to jego ciało, proch, wraca do ziemi, z której jest wzięty, bo jak wiemy, pochodzimy z pierwiastków tych ziemi, z tego mamy same nasze ciało zrobione, prawda? Ono się może z czasem rozłożyć tak, że wtopi się w teren, w którym go zostało złożone, bo jest to są te same pierwiastki. Ono się, że tak powiem, zniknie tam po pewnym czasie. Natomiast duch, ruach, czyli ten przywilej do życia, który człowiek ma, wraca do Boga, bo Bóg jest autorem duchu tego życia. Więc prawo do życia, które Bóg dał, wraca do niego. Nie jest to żaden duch, który zamieszkuje w człowieku, prawda? Ta dusza nieśmiertelna, która do Boga wraca, tylko ten duch, ruach, dał człowiek życie. Na początku mamy powiedziane, że stworzył Bóg, tak, Adama i Ewę i tchnął w jego nozdrza ten sam duch, ruach. Jak mu tchnął, to dał mu to, od Boga przyszło. I żył człowiek. A jak powie, człowiek umiera, no to prawo wraca do Boga, bo Bóg jest autorem życia i nikt tego życia nie może dać inaczej poza Bogiem. Nigdy nikt nie stworzy życia z innego źródła. I jak to życie ustaje, no to wraca jakby prawo to życia do Boga. To znaczy, że znowu wszystko jest w ręku Boga. Że jeżeli ma on żyć, to znowu od Boga musi to przyjść. pięknie pokazane, prawda? Bo ktoś mówi, a po co mówić o wracaniu tego prawa do życia? Przecież Bóg nie potrzebuje. Co to, podpisał jakiś dokument, teraz dokument trzeba oddać Bogu, jak skończył żyć. No to jest symboliczne pokazanie, że władza życia i śmierci jest u Boga. Że jak człowiek żyje, to żyje dzięki Bogu. Jak umiera, to prawo do ewentualnego życia, do zmartwychwstania znowu jest od Boga, bo to nie ma z innego źródła. Prawo wróciło i każdego człowieka prawo do życia wraca do Boga i w jego ręku jest, w jego dyspozycji. Jakby Bóg nie chciał, nikt z nas nigdy by nie powrócił do życia, bo nie ma innego sposobu życia jak tego, który przychodzi od Boga. I to był już werset 7, czyli ostatni. Tak w ten sposób przeszliśmy tak szybko, no bo mówiłem, chciałbym mieć trochę czasu na duchowe umieranie, które jest dla nas ciekawsze niż to fizyczne, ale i to fizyczne jest ciekawe, żeby zobaczyć, jak Bóg to opisuje, prawda? Jak kolejne procesy umierania są tutaj bardzo poetycko opisane. A teraz przechodzimy do znaczenia duchowego, czyli do umierania kiedyś nowego stworzenia, a dzisiaj nowego umysłu, woli serca albo nowego Adama, w skrócie tak możemy nazwać. Nowy Adam to dobry termin, bo nowy Adam obejmuje czasy, kiedy były nowe stworzenia i czasy obecne, prawda? Bo to nowe stworzenie też można nazwać nowym Adamem, tylko spłodzonym z ducha. A więc wracamy do wersetu pierwszego i czytamy raz jeszcze, żeby sobie te wersety przypomnieć i zobaczyć, jak to w znaczeniu duchowym, jakie tutaj myśli są dla nas podane. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. A więc pamiętajmy o Bogu, jak w naszych motywach, myślach, słowach, czynach, codziennym życiu, codziennym poświęceniu, naszym wszystkim, co robimy, za dni naszej duchowej młodości, energii, naszego duchowego życia, gdy poznajemy prawdę i się tą prawdą cieszymy. Każdy na początku poznania prawdy ma więcej entuzjazmu, niż ma go później. No i dobrze, pamiętaj w motywach, swoich czynach i tak dalej, codziennym studiowaniu słowa, realizowaniu poświęcenia, bo wtedy możemy najbardziej naszego wewnętrznego człowieka zbudować. Dlaczego pamiętaj o tym w latach młodszych i korzystaj z tego duchowego rozwoju, rozwijaj się duchowo, aby nie przyszło, aby wraz z w miarę czasu, jak będziesz się starzał fizycznie, zbliżał do śmierci, żeby razem z tą śmiercią fizyczną, która nieuchronna, nie przyszła także śmierć duchowa, która na szczęście jest uchronna i która wcale nie musi nastąpić. Wraz ze starym człowiekiem ten nowy człowiek wcale nie musi umierać i nie w zamierzeniu boskim jest takim, że ma nie umierać. To duchowe umieranie, umieranie duchowego umysłu, woli, serca, żeby nie nadeszło. W latach fizycznej słabości, doświadczeń z chorobami nasze życie duchowe nawet powinno się jeszcze bardziej rozwinąć. Ono wtedy otrzymuje ostatnie szlify. Wiemy, że mamy różne etapy rozwoju charakteru, no kiedyś nowego stworzenia, teraz nie. I tym ostatnim jest tak zwana krystalizacja. Krystalizacja następuje zwykle pod koniec życia. Każdy chrześcijanin pod koniec życia dostaje najważniejsze doświadczenia, jakie miał w całym swoim życiu. Dlaczego? Bo to jest podsumowanie jego dotychczasowego rozwoju i dorobku. To jest, ta krystalizacja to polega na tym, że Bóg temu, co rozwijaliśmy do tej pory, nadaje ostateczny i niezmienny kształt. Krystalizacja, w kryształ zamieniamy coś. To nie chodzi tyle kryształ, że będzie ładne, piękne, świecące, tylko kryształ w sensie twardości. Stan niezmienny, skrystalizowany i Bóg mówi, ja już skrystalizowałem tego człowieka w jego poświęceniu. Oczywiście całe lata pracował nad tym charakterem, pod koniec doszliśmy do etapu krystalizowania, ja to właśnie zrobiłem z nim, ukształtowałem i doprowadziłem jego charakter do stanu niezmiennego. Od tej pory jestem pewien, że gdziekolwiek nie postawi, on się zachowa tak, jak ja oczekuję. Bo jemu już charakter nie pozwoli się inaczej zachować. Bo on będzie miał już w naturze. On jest tak ukształtowany, że on nie potrafi inaczej. Tak jak dla mnie, na przykład dla Boga, bo tak jak dla mnie jest niemożliwe, żeby kłamać, tak samo dla niego będzie niemożliwe, żeby kłamać. I będzie niemożliwe, żeby zgrzeszył, bo jego własna natura na to nie pozwoli. On jest już skrystalizowany, on już doszedł do momentu, w którym nie może się zmienić na gorsze. Tu przy okazji dodam, że niestety jest także krystalizacja w złu. I dlatego są osoby, które przepadają i nie można ich odnowić. A takim znakiem, dowodem, czy ktoś osiągnął krystalizację w złu, jest brak chęci do pokuty. Tak pisze Biblia. Ci, którzy nie pokutują, ci, którzy nie przejawiają chęci, pragnienia, naprawienia zła, które popełnili, dają wyraźny dowód, że popełnili grzech, z którego się nie podniosą. Bo brak pokuty, bo jeżeli ktoś nie pokutuje, to co Bóg może zrobić dla grzesznika, który nie pokutuje? Pomyślmy tak logicznie. No nic. Pokuta to jest pierwszy krok do powrotu do Boga. Jeżeli cokolwiek zrobisz, chociaż to nawet gdyby to była mała rzecz, ale zła mała rzecz i ty nie żałujesz tej małej rzeczy, No to mówi, jak ci mam pomóc? Co dla ciebie może zrobić Jezus? On umarł oczywiście za grzesznika, także za ciebie umarł. No ale punkt pierwszy, tak jak wiemy, jest to pokuta. Pokuta i wiara w naszego Pana. Nawet nie odwrotnie. Nie wiara w naszego Pana i pokuta. Pokuta, a potem wiara. Jeżeli grzeszniku nie pokutujesz i nie czujesz żalu z powodu zła, którym jesteś, które zrobiłeś, to nic ci wiara w Jezusa nie da. A niestety większość ludzi, nominalnych chrześcijan, tak wierzy. Wierzy w Jezusa, nie przeżywszy wcześniej pokuty. Dlatego w ich życiu nie ma Jezusa. Jezus jest nieobecny w ich życiu. On im nie pomaga, oni nie idą z Nim, bo oni nie spełnili pierwszego warunku. Naprawdę nie przeszli prawdziwej pokuty. I to jest ważne na początku drogi, jest ważne każdego dnia, gdy kontynuujemy poświęcenie, bo ciągle grzeszymy. Nie można przejść przez pokutę jako pewien akt, a tak, odfajkowane, pokutowałem najpierw za grzechy z młodości, uwierzyłem w Jezusa, się poświęciłem i teraz mogę tylko trwać w poświęceniu. Nie, musisz, żebyś trwał w poświęceniu, musisz cały czas pokutować, gdy ponownie zgrzeszysz. Jak długo nie grzeszymy? Ktoś kiedyś mierzył swoje życie? Ile minut, godzin, dni udało mu się nie grzeszyć? Trudno to powiedzieć, prawda? Czasami nawet nie wiemy, czy grzeszymy. Grzechem adamowym, a czasami wiemy, że grzeszymy. I czy jeden i drugi grzech wymaga oczyszczenia? Oczywiście adamowy, odpowiedzialność idzie na Adama, ale my nie możemy przechodzić obok nawet grzechów adamowych. Z chwilą, gdy uświadomimy sobie nasz własny grzech adamowy, natychmiast powinniśmy pokutować. Tak jak sobie, jak z chwilą, gdy zobaczymy, że nasz pies gryzie człowieka, powinniśmy temu zapobiec, przeprosić tego człowieka, no chyba, że to nie jest wina nasza, prawda, ale jeżeli to jest wina nasza, bo pies na przykład uciekł nam za ogrodzenie, a nie powinien być na ulicy ten pies, tam przychodzi, szedł, to jest nasza wina, że nie dopilnowaliśmy starego Adama, to trzeba przerwać gryzienie, trzeba przeprosić tego człowieka, trzeba mu opatrzyć ranę albo zapłacić za jego ranę, to jest właśnie bardzo dobry przykład, co trzeba zrobić, prawda, wszelkie zadośćuczynienie za zło, które nasz pies poczynił z naszej winy, bo nie pilnowaliśmy naszego starego Adama, naszego psa i on wyskoczył za ogrodzenie i przychodził na ulicy, zaatakował. Oni nie są winni wcale, oni tego niczym nie sprowokowali. To jest nasza wina. Nie opilnowaliśmy naszego psa i powinniśmy wszystko to zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, znaczy tak naprawdę nie żałujemy, że to się stało. Nawet gdybyśmy tego psa zawołali z powrotem. I nawet jak już nigdy więcej go, już postaramy się, żeby nigdy więcej nie uciekł ten pies. Taki płot większy zrobimy, dziury wszystkie pozatykamy, już więcej nie ucieknie. No ale ten człowiek jeden nie otrzymał zadośćuczynienia od ciebie. To z tego, że ty już nie pozwolisz więcej. Częścią pokuty jest zadośćuczynienie. Pamiętamy? 10 elementów jest nasz w pokucie. Ale to wszystko można sprowadzić do uświadomienia sobie zła, żalu na to zło i zadośćuczynienie i blokowanie. Dla mnie te cztery są najważniejsze, prawda? Bo tam te inne to tak się zazębiają wzajemnie. Uświadom sobie swoje zło, zadośćuczyń temu, który to zło wyrządziłeś, blokuj, żeby więcej to się nie zdarzyło. Czyli pozatykaj dobrze płot, żeby twój stary Adam pies nie wylatywał i nie gryzł ludzi na ulicy. To mi się przypomina przykład brata Armstronga, który był staruszkiem, że dożył sędziwych lat. Jak pamiętacie braterstwo albo nie pamiętacie, to był brat, który miał nadzieję jeszcze, że był członkiem maluszkiego statka, że był spłodzonym z ducha. Umarł brat Johnson, a on przeżył. Co było dowodem, że nie był członkiem maluszkiego statka, bo po śmierci brata Johnsona było takie ogólna już manifestacja, że cała reszta nie może być, już jest wielka kompania, prawda? Niestety ten brat dożył do śmierci brata Jolego, ostatniego z wielkiej kompanii i przeżył brata Jolego. Okazało się, że nawet nie był członkiem wielkiej kompanii. Znaczy, że nawet nie był spłodzony z ducha. No na pewno w klasie budowlanych godnych jest. Gdy on umierał, staruszek już, i bracia przychodzili go odwiedzić, to on był bardzo, bardzo schorowany i bardzo cierpiący fizycznie, ale to mu nie przeszkadzało, gdy bracia przychodzili go odwiedzać, żeby im coś zawsze powiedział wesołego, żeby im coś, czymś ich rozśmieszyć. To dał dowód, że pomimo tego zewnętrznego człowieka, który umierał, ten wewnętrzny, jak to Paweł mówi, prawda, odnawiał się od dnia do dnia. I w duchowym życiu jest coś, czego nie ma w fizycznym. Bo w miarę upływu lat fizycznie będziemy umierać, a na to nic nie poradzimy. Klątwa przekazywana w genach. To jest ciekawe, jak Bóg usunie klątwę, prawda? To bardzo Johnson kiedyś sugerował. Bóg w genach coś pomieszał. Z chwilą, gdy Adam zgrzeszył. I te geny są nie tak, jak być powinny. Wiemy, to geny to tam taki skomplikowany system zależności tych powiązań, które czasami nam pokazują. I wystarczyłoby tylko przestawić coś, tylko trzeba wiedzieć gdzie. I nie ma umierania. Organizm, który się regeneruje i przez ileś lat ta regeneracja przebiega i wystarcza, że żyjemy, po pewnym czasie przestaje się skutecznie regenerować, prawda? regeneracja słabnie i człowiek zbliża się do śmierci, bo w genach jest coś poprzestawiane. No, najlepszy sposób w genach coś przyrobić i wszyscy ludzie, nie trzeba będzie każdego pilnować, żeby było dziennie wyrok śmierci dawać. Sobie dziedzicznie przekażą te wypaczone, źle połączone geny, a jak przyjdzie właściwy moment, Bóg naprawi to w genach i człowiek będzie żył wiecznie, bo człowiek jest tak skonstruowany, że powinien żyć wiecznie. To tylko pewna kombinacja połączeń genowych. No ale... Dobrze, wracamy tak. Czyli w życiu duchowym, w przeciwieństwie do fizycznego, nie powinno dojść do śmierci. Jest to coś innego. Wręcz przeciwnie, ten wewnętrzny człowiek odnawia się z dnia do dnia. To chyba 2 Koryntów 4,16 mówi. Powiedziałem to własnymi słowy, no ale zawsze wszystko jest o wiele mocniejsze, jeżeli się to odczyta biblijnie. 2 Koryntów 4,16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, umiera, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I pod koniec życia ma się bardzo dobrze. Tu stary, schorowany, już może nie bardzo chodzi, a pół uśmiech na twarzy, tematy rozmów tylko o prawdzie, nie ma narzekania. Brat Ruszel to bardzo dobry przykład. Większość braci nawet nie wie, że on był strasznie schorowany. Dlaczego nie wiem? Bo on nigdy słowem o tym nie powiedział, w swoich cierpieniach. On był strasznie schorowanym człowiekiem. Miał całe życie poważną chorobę, która mu towarzyszyła, z którą się zmagał, ale to nie był problem, to nie był temat jego rozmów. To nie była sprawa, którą on chciał braciom ogłaszać. Drugi werset. Zanim zaćmi się słońce i światło, księżyc, gwiazdy i znowu powrócą obłoki po deszczu. Słońce, już nie fizyczne, tak jak wtedy, prawda, które nie bardzo już widzimy, bo wzrok nie taki. Słońce prawdy Nowego Testamentu. Zaćmiewają się, nie rozumiemy, tracimy te prawdy. Ktoś, kto umiera duchowo, traci prawdę. Jeżeli ktoś coś kiedyś rozumiał, jeżeli rozumieliśmy coś 5 lat temu, a nie rozumiemy tego dzisiaj, to znaczy, że Bóg nam to zabrał. Jeżeli Bóg nam to zabrał, to znaczy, że byliśmy niewierni i On zabiera nam prawdę za karę. Bo prawda jest dla jego dzieci. On obcym nie daje swojej prawdy. Więc albo niektórzy nigdy do tej prawdy nie dochodzą, bo nigdy nie stali się jego, członkami jego dzieci. To tak jak działa w rodzinie. Bóg jest ojcem i on ma swoje dzieci. Czy cały świat ludzkości są dziećmi Adama? Adama tak, tylko są dziećmi Boga? No nie są. Bo Bóg nie utrzymuje kontaktu z grzesznikiem. Bo z tego jego dziećmi są tylko ci, którzy przez naszego Pana powrócili do harmonii z nim. Uznali swój grzeszny stan. Póki co nie są doskonali, więc nie mogą mieć takiej pełnej harmonii z nim jako doskonałe istoty, tak jak będzie kiedyś w przyszłości. Dziękuję. Ale poprzez naszego Pana i usprawiedliwienie, które nasz Pan im przypisuje, są przez Boga traktowani jako jego dzieci. No, wiemy, że można, jest usprawiedliwienie z wiary. Niekoniecznie musi to być usprawiedliwienie z uczynków, jakie będzie w przyszłości. I to jest jego rodzina boska. Wobec tego Bóg, jak ma coś do powiedzenia, to swojej rodzinie powie. A też o swoich rodzinach macie różne tajemnice rodzinne. Rozmawiacie o sprawach, o których nie porozmawiacie nawet z braćmi, bo bracia to nie jest ta rodzina cielesna. Z braćmi macie inne tematy rozmów, ale niekoniecznie swoje rodzinne sprawy. Tak samo Bóg swoim dzieciom mówi o swoich planach, sekretach, zamierzeniach. Dzieli się z nimi, bo to jest jego rodzina. Ojciec z synem mają swoje sprawy, które sobie wzajemnie omawiają. Ale sąsiad to w tych sprawach nie musi wiedzieć. O niektórych może, a o niektórych nie. Niektóre zobaczy, gdy będą realizować pewne rzeczy, które sobie ustalili, to zobaczy, że coś robią, ale nie będzie wiedział, o co dokładnie chodzi, nie będzie rozumiał. Można będzie się śmiał, że coś im odbiło, po co oni to robią, no bo on nie jest z tej rodziny. On nie rozumie. Gdyby był, to by sam zrozumiał. Nasz Pan to bardzo pięknie powiedział, prawda, że słudze trzeba mówić, co ma robić. Idź, zrób to, idź, zrób tamto, bo to jest dom sług. Ale synowi nie trzeba mówić. Ojciec synowi nie musi codziennie mówić, idź, zrób to, idź, zrób tamto, bo syn rozumie ojca, on ma ten sam interes, ten sam mogę ducha, on będzie sam działał i nie musi być ciągle, ojciec może mu to oczywiście doradzić, bo jest mądrzejszy jako ojciec, prawda, ale on nie stoi nad każdą jego czynnością, jeszcze nie pilnuje go, żeby on zrobił, bo on jest synem, on się utożsamia z tym domem. I on wiele będzie robił sam z siebie wiele rzeczy, które nawet nie musi być ciągle popychany i pilnowany, czy dobrze wykona to, czy tamto. Dom sług i dom synów, zupełna różnica, dlatego pod starym przymierzem w zakonie Bóg Żydom wszystko wykazał, rób to, rób, a tego ci nie wolno. To był jak dom sług w zakonie. Ale w Nowym Testamencie z chrześcijanami wszystko mi wolno w Chrystusie. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Dom synów i dom sług. Inne traktowanie. Czyli słońce się zaćmi, prawdy Nowego Testamentu. Światło to Duch Święty, który zanika. No to mógłbym zajrzeć do Mateusza 6,23. No to zajrzę. Skoro mógłbym, trzeba z tego korzystać. Mateusz 6,23. A jeśli by oko twoje było chore albo złe, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością albo stanie się ciemnością, jakaż to będzie ciemność? Mamy tutaj tekst Banny z 9 sierpnia, ale już nie będę czytał, bo do 12.30 mówi, tak? Bo, czyli ja mu 12.23. Dobrze. No bo nie chciałbym za tydzień jednak przyjeżdżać.
Koszta zwrócimy.
Aha, chyba, że tak. No to jeżeli koszta braterstwa zwracacie, to przyjadę. Czyli słońce to, mówiliśmy tak naprawdę, Nowego Testamentu. Światło to ten Duch Święty, który gaśnie, ubywa tego Ducha Świętego, takiego człowieka umierającego duchowo. Księżyc to oczywiście jakie prawdy? Starego Testamentu. Gubią się, już się nie rozumiemy tych prawd. A kiedyś cienie przybytku, to my wiedzieliśmy, o co chodzi. A teraz to wszystko wydaje się jakieś, to chyba nie ma sensu, te wszystkie te kozły, to takie tak, to dziwaczne. A oprócz tego, dlaczego zabijać te zwierzęta? Nawet zaczęto nas to razić, że tam zwierzęta były zabijane, że szkoda tych zwierząt. No, szkoda. Gwiazdy, jeszcze z gwiazdami coś się dzieje. Gwiazdy to oczywiście apostołowie i inni nauczyciele, których Pan używa. Już te prawdy od nich, od tych gwiazd, apostolskich gwiazd, czy też innych członków gwiezdnych, zobaczmy, nie? Na nazwa członek gwiezdny, już takie nie są dla nas wyraźne, jasne, już nam się nie podobają, już tam to się nam nie zgadza. Nawet apostołowie niekoniecznie dobrze uczyli, członkowie gwiezdni. Ten Rusler też tam wiele rzeczy to źle, chyba wszystko, to trzeba wszystko poprawiać. I stopniowo te rzeczy, te prawdy przygasają dla nas, tracą swój blask i powab. Zaczynamy woleć inne rzeczy. I wchodzimy powoli w stan ciemności, z tej światłości, w której byliśmy wcześniej. Ciemność staje się dla nas bardziej atrakcyjna niż światłość. Są to pierwsze powody do niepokoju o nasz duchowy stan. Po deszczu błogosławieństw z poprzedniego okresu naszego życia zaczynają do nas powracać chmury, tak? Chmury. Obłoki po deszczu, po błogosławieństwach wcześniejszych, chmury, różnego rodzaju kłopoty, problemy, duchowe oczywiście, duchowe problemy, których wcześniej nie było, a teraz się pojawiają, dlatego że nie rozwijaliśmy się tak jak należy. Ten wewnętrzny człowiek miał się odnawiać z dnia do dnia i być coraz mocniejszy, a okazuje się, że słabeusz ten wewnętrzny człowiek. Coś nie rozwijał się tak jak rozwijał się dokładnie tak samo jak zewnętrzny. Umierał zewnętrznie i umierał wewnętrznie ten ktoś. Duchowe umieranie najpierw zabija wiarę i nadzieję. Werset trzeci. A są to dni, gdy będą drzeć stróże domowi. Ugina się silni mężowie, gdy ustaną w pracy młynarki, bo ich będzie mało, a wyglądające oknami będą zamglone. Drżą stróże domowi. Mówiliśmy poprzednio, że są to te ręce. Tymi rękami jest wiara i nadzieja. Oni są stróżami naszego duchowego życia. Dlaczego? Bo tak jak rękami moimi mogę coś koło siebie zrobić i będę uczesany, i umyty, i ubrany, i będę się jakoś ładnie, normalnie prezentował, tak nasza wiara i nadzieja sprawiają, że nasz wewnętrzny człowiek żyje. Jak nie ma wiary i nadziei, nie utrzymamy duchowego życia. Dlatego one są to pokazane w tych rękach. Trzęsą się, drżą, nie działają tak, jak być powinny, są niepewne. Pierwszy list Jana 5,4. Pierwszy list Jana 5,4. Bo wszystko, co jest spłodzone z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. To nawet apostoł mówi, że tym zwycięstwem, czyli jak gdyby podnosi wiara, to jest element, właściwie jak gdybyś nawet nie miał niczego innego, a miał tą wiarę, to pokonasz cały świat. Pokazuje, jak ważna jest wiara w okresie, gdy chodzimy wiarą. Rzymian 8,24. Także nawet całe zwycięstwo jest sprowadzone. To jest naprawdę, tak naprawdę zwycięstwo wiary. Rzymian 8,24. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi. Znowu, w nadziei bowiem jesteśmy zbawieni, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, czyli mówi, że dopóki nie masz tego, co byś chciał mieć, to masz nadzieję albo wiarę, że będziesz to miał. Jeżeli masz nadzieję i wiarę, to wiadomo, że nie masz tego czegoś jeszcze, tylko nadzieją i wiarą ono jest w twoim posiadaniu, ale jak nie masz tej nadziei, to to, czego nie ma, nie jest twoje. Bo jeżeli to, czegoś nie mamy, to możemy wierzyć, że będzie i mieć nadzieję, że tak będzie. Jak ktoś tego nie ma, no to jak mówienie o królestwie, o życiu wiecznym, o czymkolwiek, nie ma, bo on tego nie potrafi sobie przyswoić w tej chwili. On nie potrafi z tego korzystać, nie potrafi się pod to podpiąć, bo można się podpiąć tylko wiarą i nadzieją. W obecnym czasie, który jak słusznie nazywamy wiekiem wiary, te dwie zalety, wiara i nadzieja, pozwalają nam istnieć, gdyż rzeczywistość wokół nas nie tylko nie potwierdza tego, w co wierzymy, ale nawet temu zaprzecza. Dzisiaj może trochę coraz mniej, bo już widzimy, jak ten świat się wali. Ale dawnymi czasy, kiedy rozwój, rozkwit, no i to zdawałoby się, że to nie chrześcijaństwo kiedyś cały świat ogarnie i będzie Królestwo Chrystusa i tak dalej, albo że ekonomicznie będzie bardzo dobrze. Dzisiaj niektórzy ludzie myślą, jak to wszystko się skończy, bo zbliżamy się do Królestwa i widzimy, co się dzieje na zewnątrz, że to zmierza tylko do złego końca. To normalny człowiek nie powie, że to zmierza do czegokolwiek dobrego. Nawet te najlepsze rzeczy, które dzieją się na świecie, są nienormalne, prawda? Na przykład jest rzeczą nienormalną, jak teraz w Soczi te igrzyska otwierają, że koszt otwarcia to przewyższył koszt otwarcia wszystkich igrzysk, jakie były do tej pory razem wziętych. Nie jednego, tylko że razem wziętych tyle nie kosztowało. No czy to jest normalne, żeby takie miliardy, no samo otwarcie, już nie mówiąc o dalszym przebiegu, samo otwarcie parę godzin, żeby takie miliardy utopić, podczas gdy ludzie z głodu umierają? A inni popadają w depresję, bo nie mają pracy? Albo czy to jest rzeczą normalną budować stadiony za miliony, tak? Podczas gdy w kraju do szpitala, do lekarza trzeba czekać miesiącami i latami. I nawet onkologiczni pacjenci czasami się nie zdążają zaliczyć na czas, bo kolejka wyznaczona, a jednocześnie stadiony, żeby się bawić na tych stadionach, robić jakieś tam igrzyska i tak dalej. To nie jest normalne, ale to już pomijam całą przestępczość, prawda, inne niesprawiedliwości. Takie rzeczy, które uchodzą w tym świecie za normalne, za dobre, to jest niby rozwój, to się szczycą tym rządy. Ale się na to zastanowić, to nie jest normalne. Najpierw należałoby skierować cały wysiłek i wszystkie środki na to, żeby ludzie mieli życie, a jak chorują, żeby mieli lekarza, a nie na takie igrzyska. Więc w tym obecnym czasie, jak ktoś nie ma wiary i nadziei, to się nie utrzyma. Bo rzeczywistość jest odmienna od tego, czego my się spodziewamy. Jeżeli ktoś nie ma wiary i nadziei, no to zapadnie się tym wszystkim i przepadnie. Chwieją się mężowie duzi, tak? Ta kolejna rzecz, silni, duzi mężowie, to oczywiście mówiliśmy, że są to nogi. Co jest tym nogą? Tymi nogami miłość bezinteresowna i obowiązkowa do Boga. Jedna noga, tak jak odźwia w Egipcie, do kogo były krepione, a druga noga, ta sama miłość obowiązkowa bezinteresowna do bliźniego. Jak mamy, stoimy mocno na tych miłościach do Boga i do bliźniego. Jak nie mamy, chwiejemy się. Pięknie pokazana rola miłości w strukturze duchowego życia. Szczególnie pod koniec życia, jeżeli ktoś się właściwie rozwijał. Jeśli mamy dobry rozwój duchowy, jeżeli ta miłość do Boga i do człowieka, i ta obowiązkowa, i ta bezinteresowna odpowiednio działa, podtrzymują cały organizm. Bo tak naprawdę wszystkie inne rzeczy w naszym organizmie, które gdybyśmy porównali nasze nogi do tych dwóch rodzajów miłości, znaczy do tych dwóch kierunków miłości, a cała reszta to byśmy porównali do innych cech, zalet charakteru, to wiemy, że z miłości wszystko wypływa. Bo ostatecznie miłość składa się na każdą inną, albo odwrotnie, można też powiedzieć. Każda inna składa się ostatecznie na miłość. Dlatego też można powiedzieć o charakterze, że miłość to charakter, potem można to rozbić na cztery cechy, potem na siedem, potem na wszystkie, jakie tylko możemy, wyższe, niższe i tak dalej porozbijać. Jeśli nasze duchowe nogi się chwieją, czyli ta miłość nie działa, zniżamy się do rzeczy, o których nawet byśmy nie pomyśleli. Nie tylko, żebyśmy nie mówili, nie robili, nawet byśmy nie pomyśleli, gdybyśmy mocno stali oparci na tej miłości. Ale nas przytłaczają ciężar grzechu, pycha, samolubstwo, swarliwość, podejrzliwość, niechęć, uważanie siebie za najważniejszego. I to wszystko sprawia, że następuje gwałcenie miłości i do bliźniego, i do Boga. Nasze nogi drżą. Nasza miłość staje się odwrotnością tego, co Paweł o niej pisze. A co pisze Paweł o tej miłości? To może ja ten werset przeczytam w zmienionej formie. Staje się odwrotnością tego, co Paweł pisze w 1 Koryntów 13, więc ja będę czytał ten werset odwrotnie. Że nasza miłość nie jest cierpliwa, nie jest dobrotliwa, zazdrości i jest chełpliwa. Nadyma się i postępuje nieprzystojnie. Szuka tylko swego, unosi się gniewem, myśli wiele złego, raduje się z niesprawiedliwości, a nie raduje się z prawdy. Niczego nie zakrywa, niczemu nie wierzy, niczego się nie spodziewa, niczego nie znosi. Specjalnie wszystko przekręcałem w drugą stronę, żeby pokazać, jak ona umiera, czym ona się staje. Odwrotnością tego, co Paweł pisał, że powinna być. Teraz te młynarki albo mielące, którzy ustają, tak, przestają działać. Kiedyś były to zęby, tak, w fizycznym umieraniu, ci mielący. A w duchowym, jak oni ustają, zdolność do analizowania samego siebie w świetle nauk biblijnych. Nie analizujemy naszego postępowania, nie rozważamy, czy to dobrze postąpiliśmy, czy źle. Robimy, bo robimy. Czy źle, czy dobrze, to nieważne. Tacy już jesteśmy, tacy się urodziliśmy, tacy będziemy, tacy umrzemy. Jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. Taka już jestem. Jak mąż z żoną tak mają czasami jakieś konflikty, to trzeba było za mnie nie wychodzić, trzeba było się ze mną nie żenić. To nie jest dobra odpowiedź. Jak źle postępujemy w małżeństwie, to trzeba usunąć złe postępowanie, a nie mówić, żeby się trzeba ze mną nie żenić albo za mnie nie wychodzić. To nie chcemy się naprawić? Przecież małżeństwo i życie rodzinne, gdzie lud Boży rozwija się najbardziej? W kontaktach w pracy, w sąsiedztwie, między braćmi czy w swoich własnych rodzinach? W rodzinach. W swoich własnych rodzinach Bóg zamierzył w naszych własnych rodzinach przeprowadzić główny rozwój duchowy swoich dzieci. Potem wśród ludu Bożego, w naszych kontaktach z innymi braćmi, potem dopiero ten świat w kolejności sąsiedzi, koledzy z pracy, jeżeli tak mamy, wszyscy inni znajomi, z którymi się stykamy, ale oni najmniej mają tutaj wpływu. Najbardziej w rodzinach. Można powiedzieć, połowa rozwoju duchowego dziecka Bożego to w rodzinie, a druga połowa to bracia i świat, zależnie od stopnia naszego pokrewieństwa czy kontaktów z nimi. A jeżeli ktoś postępuje w rodzinie tak niewłaściwie i potem ma tylko trzeba było się ze mną nie żenić albo widziały gały, co brały, też takie powiedzenie jest, no to znaczy, że ten ktoś nie ma w ogóle chęci nic reformować. No to znaczy, że ty jesteś zadowolony z tego stanu, w którym jesteś? No bo tak być nie powinno. Nie ma analizowania samego siebie. No i jeszcze mamy tych, te, które się mają za tak wyglądające oknami mają się zaćmić. Nasze duchowe postrzeganie i zrozumienie słabnie. Nie widzimy wprawdzie powabu, który kiedyś widzieliśmy. Kiedyś taka prawda była piękna. Ją bardzo ocenialiśmy, a teraz już nie. Jesteśmy na etapie powracania do ciemności, która jeśli powróci, tak powiedział nasz Pan, będzie gorsza od tej ciemności, której byliśmy zanim poznaliśmy prawdę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jak ktoś pozna prawdę, a potem jest niewierny tejże prawdzie, nie postępuje zgodnie z tą prawdą, nic sobie z tego nie robi, że ona mówi tak, 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 a on i tak to lekceważy, to popada ostatecznie w ciemność gorszą niż ta, w której był, zanim tą prawdę poznał. To jest tak, że fizyka potwierdza. Jeżeli ktoś siedzi w ciemnym pokoju, tam dochodzi tylko jakieś może światło gwiazd, księżyca, może coś uliczna latarnia lekko, to chociaż to ciemno, to kształty mniej więcej w pokoju dostrzega, prawda? I może nawet dookoła tego stołu wyjść po ciemku i wyjść do korytarza. Wystarczy mi ten taki ala poświata, która z księżyca, z gwiazd czy z latarni na ulicy. Ale gdybym ja był w tamtej kuchni, gdzie jest światło i pobył sobie tam parę minut w pełnym świetle, włączona żarówka, setka, albo oszczędna teraz, nie? Żeby mniej prądu zużywać. I potem przychodzę do tego właśnie pokoju, gdzie nie ma światła. Ale on nie jest ciemniejszy niż poprzednio. Jest tam poświata ta z gwiazd. On jest totalnie dla mnie ciemny. Zaraz się na pierwszym krześle przewrócę. Dlaczego? Bo ja byłem w świetle i wszedłem w ciemność. Ta ciemność jest o wiele gorsza niż dla kogoś, kto cały czas w tym pokoju siedzi. I on tu siedzi, mówi, o dobrze, że jesteś. I po ciemku wychodzi. On się do mnie zbliża, ja do niego, i on do mnie dochodzi, a ja się przewróciłem, bo ja nie zauważyłem. On wszystko widzi. Przynajmniej kształty i mija przeszkody, a ja nie. I się mieliśmy spotkać w środku pokoju, on doszedł, a ja się przerzuciłem, zanim dotarłem do połowy, bo ja nie widzę. Nawet zarysu krzesła. Fizyka potwierdza, to jest dziwne właśnie, jak Bóg tak zorganizował, że to, co na zewnątrz, jest potwierdzone w życiu duchowym. Takim normalnym człowieka. Takie też mam na myśli wykład, który chodzi mi po głowie, żeby różne zjawiska fizyczne wziąć i też tam zjawisk i potem porównać je w duchowym wymiarze, że działa ta sama zasada. Na pewno tak jest, bo nasz Pan bardzo często, gdy chciał coś zilustrować duchowego, to mówi, prawda, a tam o siewce mu się przypomniało, a tam o jakichś innych rolach, nie, o glebach i ptaki, i drzewa, wszystko mu pasowało. A i słońce mu się pasowało, i jakieś tam, co na gwieździe, na niebie widać, wszystko to tak samo jest zorganizowane. Ten sam Stwórca stworzył to według tych samych zasad. I fizyczny świat, i świat duchowy. Tylko, że prawa fizyczne, gdy gwałcimy, to natychmiast przychodzi kara. Niech ktoś sobie wyjdzie na dach i skoczy. pogwałci prawo grawitacji. No zaraz będzie miał karę. Złamanie albo śmierć nawet, zależnie jak spadnie, z jakiej wysokości. Jak moralnie gwałcimy boskie prawa, kara nie przychodzi natychmiast, tak jak w fizycznych prawach. Kumuluje się, zbiera się, ale gdy przychodzi, jest gorsza niż fizyczna. Lepiej sobie złamać nogę, czy nawet dwie i pójść do szpitala i się wyleczyć i tą karę odbyć w ten sposób, że się pogwałciło prawo fizyki, grawitację, niż gwałcić prawa duchowe, a jak potem przyjdzie kara, to może nas aż do wtórej śmierci znieść. Jeśli nie możemy nie podnieść. Także gwałcenie praw duchowych nie jest od razu karane, ale kumuluje się, zbiera i po pewnym czasie przychodzi straszliwa kara. Dlatego lepiej tego nie robić. Pamiętamy słowo naszego Pana? Zgódź się z przeciwnikiem swoim, dopóki jesteś z nim w drodze. Bo jak dojdziesz do końca tej drogi, to wszystko się skumuluje i ty tych spraw nie pozałatwiasz wszystkich, to on cię wrzuci do więzienia. No tym więzieniem jest w zależności od tego, jaka klasa, czy spodzony, czy też nie, czy wie, kto się zlecia, czy wie Ewangelii, różne rzeczy, ale na pewno nic miłego. I ostatecznie całkowite ustanie, odebranie życia. No ale my tu gadu, a kolejne wersety czekają. Jesteśmy na trzecim, skończyliśmy trzeci, przed nami czwarty. Gdy zawrą się drzwi na zewnątrz albo na ulicę, gdy ścichnie łoskot młyna albo tych mielenia, podniesie się na głos ptaszy i osłabną wszystkie córki śpiewające. Zamykają się drzwi na ulicach, gdy głos milenia słabnie. Usta zamykają się na tematy prawdy. Nie rozmawiałem o tematach prawdy. Już nas bardziej interesują nowe modele samochodów, nowości w różnych sprawach innych, technicznych, może właśnie igrzyska w Soczi, kto wygrał, dlaczego Justyna Kowalczyk coś tam się jej nie powiodło, bo coś tam jej mignęło, jakaś porażka i to byśmy parę godzin o tym porozmawiali. O skokach i różnych innych rzeczach. A na tematy prawdy jakoś milczymy, gdy tylko taki temat się zacznie i jakoś nam nie mamy ochoty rozmawiać. Powstajemy na głos ptaszy. Kiedyś to było budzenie się szybko starszej osoby włącznie razem z ptakiem. Tym razem w duchowym wymiarze powstawanie na głos ptaszy. Głos ptaszy to cieniutki, prawda? To nie jest ogromny hałas. To znaczy, że co? Reagujemy gniewem na nawet drobne sprawy. Ktoś w drobny sposób, błahy sposób coś tam powie nie tak, a my już reagujemy gniewem. No to też jest niedobrze. Możemy, jak mamy takie reakcje, to niedobrze. Nawet małe, drobne rzeczy wytrącają nas z tego pokoju. Dlaczego? No bo nie mamy tego pokoju. Pokój Boży, tak, który jak zamieszkuje, no to on strzeże naszych serc i umysłów, jest nie do pojęcia przez świata i jego trudno byłoby wzruszyć. A to kiedy, że ptaszek, drobna, błaha sprawa, już wielki gniew wzbudza w nas. Ustają wszystkie córki śpiewające, czyli znowu odwrotnie niż u Efezów 5, 18, 19, to może zacytujmy, bo to będzie od razu wyjaśnieniem naszego tego stwierdzenia. Efezów 5, 18, 19. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pewni ducha, rozmawiając z sobą jak? Przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w swoim sercu Panu. Serce nie jest już w harmonii z Panem, nie ma już tego wspólnego, tego, o czym mówi Efezów 5, 18, 19. Widać to w domu, widać to na zabraniach, widać to w pracy, widać to w sąsiedztwie. Piąty werset. Gdy nawet pagórka albo wysokiego miejsca będą się bać, strachy na ulicy, strach na drodze, drzewo migdałowe kwitnie, szarańcza zbyt ciężka, żądza przeminie, bo człowiek i tak dalej. Czyli lęk przed wysokim miejscem. Co znaczy w znaczeniu duchowym? Lęk przed wysokim, boskim sztandarem prawdy i sprawiedliwości. Za wysoki to jest. Wolimy się porównywać z innymi ludźmi. Z braćmi albo ludźmi tego świata. Mówić, o, tamten to taki albo taki, a ja to lepiej trochę. To nie jest ze mną źle. Bo sobie wziąłeś do porównania człowieka, który jest grzeszny. Już ci boski sztandar, już w Biblii nie chcesz cytować, co Biblia mówi, jakim powinieneś być. Tylko w innym swego przykładu szukasz. I to cię niby usprawiedliwia. To cię niby usprawiedliwia w twoim postępowaniu. Dlaczego się nie chcesz porównać z wysokim sztandarem boskim? Tylko dajesz na przykład innych ludzi w swoim doskonałym postępowaniu i chcesz wykazać, że twoje jest nie gorsze, a może i lepsze. To nie jest dobre odniesienie się do innych. Odnoś się tak, jak tam było na dziedzińcu, umywalnia, tam jest w umywalni woda, tam jest słowo prawdy, tam się przeglądaj, Tam w swoim odbiciu zobaczysz, czy twoje odbicie jest ładne, czy nieładne, w tym, że w tych zwierciadłach, w których była zrobiona umywalnia, i od razu masz tam wodę do czyszczenia się. Tam się porównuj. To jest boski sztandar prawdy i sprawiedliwości. Strachy na drodze, lęk na drodze, czyli boimy się na drodze naszego poświęcenia. Boimy się realizować elementy naszego poświęcenia. Studiowania Słowa Bożego, praktykowanie, głoszenie, czujność, modlitwa, znoszenie doświadczeń i analiza samego siebie. 7 elementów poświęcenia. Boimy się boskiego karania, wolimy, żeby w ogóle nas nie karał, żeby się nami nie interesował, żebyśmy nasze życie ziemskie mogli przeżyć jak najwygodniej dla cielesnego człowieka. Unikamy trudnych zadań, unikamy, gdy prawda jest naruszana, boimy się w tej obronie prawdy stanąć, bo może się na komuś narazimy, więc niech tam Bóg sobie użyje kogoś innego, może kamienie będą wołać, może się drzewo przewróci, ale my nie chcemy w tym brać udziału, bo dla nas jest to, bo się boimy. Lękamy się na drodze poświęcenia robić tego, co poświęcenie wymaga. Kwitnie migdałowe drzewo, to ci inni, prawda? Gdy inni bracia robią coś na polu prawdy, nas to nie cieszy. My zazdrościmy. Zamiast im pomóc, podkładamy im nogi. Przedstawiamy, że to, co robią dla Pana, to złe jest. Bo wolelibyśmy, żebyśmy to my robili. Jak mogę zrobić coś dla Pana, no to ja tylko, no inny nie. Przecież ja muszę odebrać ewentualną chwałę za to, że coś w sprawie Pana się dzieje. To inny będzie chwałę tego za to odbierał? To w ogóle samo myślenie o chwale już jest niewłaściwe, prawda? Ale tak niektórzy właśnie patrzą. Jak on czegoś nie może sam zrobić, jak on tam z tego paluszka nie włoży, żeby on tam był obecny, to nic się nie będzie działo na polu prawdy. Zamiast się cieszyć z tego, że ktokolwiek coś może zrobić, prawda? Nieważne, kto to by był. A może ktoś lepiej odpowie na badaniu niż my? Już to nam też jakoś nie w smak. To lepiej rozumie prawdę niż ja? To przecież ja to najlepiej wszystko rozumiem. Ja to powinienem mówić najlepiej. To mnie powinni moje odpowiedzi uznawać, a nie kogoś innego. A powinno być jak? No, Filipensów 2:3. To są przy okazji te nieuchronne brudy, które mamy i którymi kalamy sobie wzajemnie. I o czym mówiliśmy w poprzedniej części. Filipensów, tak? Już mówiłem, że Filipensów, czy jeszcze nie? Tak. Filipensów 2:3. Filipensów 2:3. Mam takie miękkie kartki w Biblii, nie lubię takich miękkich, bo trudno się je przewija. Filipensów 2:3. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez zgodę na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Nie z kłótliwości i zgoda ta próżna chwała. Często zdarzało mi się i zdarza widzieć chęć służenia nawet Bogu przez braci, przez poświęconych dla swojej chwały. Jeżeli nie może to być, to będzie przeszkadzał, utrudniał, blokował, zniesławiał, dlatego, że to nie on robi. Bardzo zły objaw. Koryntów 12:10. Nie Koryntów, pomyłka, Rzymian. Rzymian 12:10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Tak to pisze w Nowym Przykładzie. Powinniśmy się cieszyć z powodzenia na polu prawdy brata innego, jak swojego własnego. I jeżeli to robimy, to wtedy okazujemy dopiero miłość obowiązkową. Najniższy poziom, jaki kiedykolwiek uprawni kogokolwiek do życia, nawet klasę restytucyjną. Poniżej tego poziomu nie ma życia, miłości obowiązkowej. A jeżeli potrafilibyśmy się cieszyć z powodzenia na polu prawdy brata innego bardziej niż z własnego powodzenia, to wtedy już okażemy miłość bezinteresowną. Sami powinniśmy być tym zachęceni do większej gorliwości, żeby samemu też działać, a nie do zazdrości. Zazdrościć komuś, że na polu prawdy coś dla Pana zrobił, chociaż nasz jest wielu, to sprawa jest jedna. Pańska sprawa. Jeżeli brat czy siostra może coś dla Pana zrobić lepiej, więcej niż ja, to ja powinien tylko mu pomóc w tym. I cieszę się z tego, że ta jedna sprawa, której my wszyscy służymy, rośnie. Ale nie, to muszę być ja. Jak nie ja, to nie będzie. Nie, sprawa niech cierpi. To jest coś strasznego. I to bracia, pomimo poświęcenia, nie potrafią przez to przeskoczyć. Zazdrość, umiłowanie samego siebie sprawia, że to kwitnięcie migdałowego drzewa prowadzi nas do zazdrości. Jeżeli mamy takie odruchy, To znaczy, że jesteśmy już na dosyć zaawansowanym etapie umierania duchowego. Bo w tej chwili jesteśmy chyba gdzieś mniej więcej w połowie naszych wersetów. Każdy werset pokazuje kolejne etapy, te bliższe całkowitej śmierci. Więc przejawianie zazdrości jest bardzo niepokojącym sygnałem. Zamknęła mi się znowu Biblia. Muszę odszukać 12, żeby wrócić. Jest bardzo niepokojącym. Jeżeli kwitnie inne drzewo dla nas, jest to bardzo niepokojący sygnał, bo jesteśmy na wersecie 5, a w 7 mamy już śmierć totalną. Szarańcza konik będzie mu ciężka. Następny objaw z wersetu 5. Użalamy się nad sobą z tych wszystkich doświadczeniach, które nam na nas przychodzą. A one są lekkie. Paweł pisał, że to jest lekki ucisk, jeżeli patrzymy na to, co niewidzialne, a nie na to, co widzialne. Ale jeżeli nasze choroby, też mamy, jeżeli nasze choroby są tak ciężkie, że nie ciągle tylko o tym i o tym, to jest dowód braku duchowego życia. Dlaczego nie potrafisz o niczym innym mówić? Wyolbrzymiamy własne próby i doświadczenia, a pomniejszamy doświadczenia innych. Mówi, a to mam dopiero krzyż pański. Ja to był istny Iob. Ja tak jak Iob. Już szukamy takich porównań. Nie traktujemy błogosławieństw duchowych za najważniejsze. I wolelibyśmy te cielesne. Wolelibyśmy, żeby nasz Pan nie rozwinął nas duchowo, w swojej niedojrzałości tak wolimy, prawda? Nie rozwija nas duchowo, nawet gdy musimy cierpieć, tylko wolelibyśmy, żebyśmy nie cierpieli i nie rozwijali duchowo. No przecież przez to cierpienie Bóg na pewno chce cię rozwinąć. Nie po to dał ci jakieś cierpienie, nie po to dozwolił, żebyś zaczął narzekać, gderać i napełnił się goryczą z tego powodu. No bo efekt będzie odwrotny od tego, jaki on zamierzył. No chyba nie chce twojej zguby, to chce, żebyś napełnił się goryczą, kwasem i narzekaniem z tego powodu i tak trwał ileś lat i tak zakończył swoje życie? Na pewno tego nie zamierzył. Jeśli nie słowem, bo na to odwagi czasami nie będziemy mieli, ale przynajmniej czynem, obwiniamy Boga za zbyt gorzki kielich, który nam daje. Słowami tego nie powiemy, ale czynem, postawą, jaką do Boga zajmujemy, mówimy, on tak to odczytuje. Właśnie to znowu mi się przypomina to, co Brad Johnson zawsze pisał, że człowiek jest w stanie wrogości z Bogiem i nie ufa Bogu. Bóg nie ufa człowiekowi, bo jest grzeszny. Człowiek w swoim upadku nie ufa i nie dowierza Bogu. Jest niezadowolony. I całe dzieło doprowadzenia, pojednania, doprowadzenia człowieka do harmonii z Bogiem polega na tym, żeby uczynić o każdą ze stron zadowoloną z tej drugiej. Bóg nie jest zadowolony z człowieka, a człowiek nie jest zadowolony z Boga. I tutaj dodam, my bracia, my poświęceni, też nie jesteśmy zadowoleni z Boga. Słowem temu nikt tego nie powiemy. Bo rozumiemy, że nie powinno tak się być, że powinniśmy być, ale czynem to robimy. Każde słowo narzekania na tokolwiek, cokolwiek nas spotka, jest wyrazem niezadowolenia z boskiej opatrzności, czyż nie? To jest. Gdyby dziecko narzekało, nie powie, że ma złych rodziców. No nie powie, bo jest na tyle dobrze wychowany, że tak matce ojcu wprost nie powie. Ale jeżeli mu się jakiekolwiek słowo wypchnie, że to mama, tata coś takiego nie przewidzieli dla niego najlepszego, że lepiej było, gdyby miał to, albo to, albo to, albo żeby było tak, a inaczej, bo koledzy i mają, a on tego nie ma, to każde takim stwierdzeniem pokazuje, że jest niezadowolony ze swoich rodziców. Nawet, że jest na tyle taktowny, że im tego wprost nie powie. A zdarzają się dzieci, które są niezadowolone z tego, co rodzice dla nich, no ale to rozumiemy, bo one są dzieci, niedojrzałe i tak dalej, one nie mają złej woli w tym. Ale to nie zmienia faktu, że to jest stan niezadowolenia. Oni są niezadowoleni z tego, co rodzice, no i to można zrozumieć, prawda? Ale jak chrześcijanin taką samą postawę zajmuje wobec Boga, wierząc w Jego wszechmoc, Jego miłość, a jednocześnie później zajmuje stanowisko, w którym jest z czegoś niezadowolony, to, co on przewidział w jego życiu, no to automatycznie daje sygnał, że jest z Boga niezadowolony. No i tak jest. I Bóg o tym wie. I Bóg się nawet nie gniewa. Bóg mówi, ja zrobię wszystko, żeby was doprowadzić do stanu zadowolenia ze mnie. I oczywiście wtedy ja będę zadowolony z was. Jezus to będzie zrobił. On was podjedna. On was doprowadzi do doskonałości. Bo to wasz niedoskonały stan sprawia, że jesteście ze mnie niezadowoleni. Ja w swojej doskonałości jestem partnerem godnym zadowolenia dla was, ale wam grzech nie pozwala być ze mnie zadowolonym. Ja swoich standardów nie zniżę, żeby was zadowolić w waszej grzeszności. Ja muszę pozostać na moim wysokim poziomie, ale problem jest po waszej stronie, dlatego przewidziałem całą drogę odkupienia i pojednania. To bardzo dobrze widać w typie. Znowu w typie domorzeckiego statka dotyczącym, ale znowu to się przenosi na także inne klasy, bo to sama zasada działa. Jaka ta zasada? Pamiętamy, że krew cielca była kropiona na ubłagalni i była także kropiona na ołtarz, który był miedziany na ołtarzu, na dziedzińcu. I bardzo często przeaczamy to. Każdy podkreśla kropienie krwią na ubłagalni, zapominamy, że ta krew była także na ołtarzu. Ubłagalnia to wiemy boska sprawiedliwość, a co jest pokazane na dziedzińcu, w tym ołtarzu, który stał? Człowieczeństwo maluczkiego statka. I co oznacza pokropienie tą samą krwią na ołtarzu, który stał na dziedzińcu? Doprowadzenie człowieczeństwa maluczkiego statka do harmonii z Bogiem, żeby było z niego zadowolone. I w przeciwieństwie do kropienia na ubłagalni, które trwa moment, kropienie ołtarza, człowieczeństwa maluczkiego statka trwa całe ich życie. Jezus całe życie pracuje, żeby doprowadzić ich w ich człowieczeństwie do harmonii pełnego zadowolenia z Boga. Bo dopóki jakikolwiek ślad grzechu jest w człowieku, człowiek zawsze chociaż 1%, chociaż drobinkę będzie niezadowolony z Boga, bo jest niedoskonały. Na ile jest niedoskonały, na tyle jest z Boga niezadowolony. I na tym polega całe... Dlatego zawsze mamy kropienie jednej i drugiej strony, prawda? Nawet w wieku tysiąclecia. Mojżesz co robił? Kropił? Księgę pokropił? Czyli boska, to księga zastępuje ubłaganie boskiej sprawiedliwości, przedstawił zasługę swojej śmierci, a potem cały lud pokropił. I księgę pokropił natychmiast na początku wieku tysiąclecia, czyli z boskiej sprawiedliwości przedstawił wartość swojej zasługi i mówi, zapłaciłem, pokropiłem twoją księgę, czyli już teraz tak, nie ubłaganie tylko księga, ale to samo. Więc ty masz zapłatę, ja teraz biorę tych, za których pokropiłem, za których zapłaciłem i będę ich kropił. No i będzie, jak długo będzie kropił? Całe tysiąclecie. I tak kropił i kropił i kropił. I to kropienie oznacza doprowadzanie ich do całkowitego stanu zgodności z charakterem Boga, do doskonałości, w której będą zadowoleni, będą już Bogiem ufać i wtedy, jak ich doprowadzi, będą gotowi zawrzeć przymierze jeden z drugim, bez udziału pośrednika, bez naszego Pana. Ale póki co potrzebny pośrednik, bo ludzie nie ufają Bogu, nie wierzą, są niezadowoleni z Boga, a nawet my jesteśmy niezadowoleni każdym naszym słowem narzekania. Żądza omija. Tak, następny, ostatni w tym wersecie chyba, tak? Ten objaw. Nie przejawiamy pragnienia, badania, rozmyślania, karmienia się prawdą. Nie czytamy literatury, zaniedbujemy modlitwę, nie mamy czasu lub ochoty na to, czasami nawet na zebranie już nie chce przychodzić. Nie lubimy rozmawiania na tematy prawdy. Jesteśmy bardzo dalecy od tego stanu pałającego ognia, o którym pisze Jeremia, że płonął i chciał go zatrzymać, ale nie mógł, bo go tak paliło, że no, jak można płomień zatrzymać? Pali, pali i pali. Czasami niektórzy mówią, że swoje duchowe, ten brak duchowego życia tłumaczą tym, że oni są tacy pokorni, cisi i nie chcą żadnych nagród w boskim królestwie. Życie na najniższym poziomie z możliwych ich zadowoli i dlatego tak bardzo się nie starają, bo oni nie aspirują do kiedyś do maluczkiego statka, teraz żadnych ani do Mocianych Gonych, ani do obozu Epifanii, nie tylko tam, żeby życie mieli w najniższej klasie. No tak, gdyby to przyjąć ten tom rozumowanie, to by zaczęło, że największymi pyszałkami, którzy aspirowali do wielkich rzeczy, byli kto? No, największy pyszałek to nasz Pan. Najważniej, chciał zająć miejsce w najwyższej klasie, jeszcze głową będzie tej klasy. No, potem apostołowie i cała reszta maluczkiego statku, kolejni najwięksi pyszałkowie, bo się pchali do maluczkiego statka. Pan musi pamiętać, że w danym okresie czasu Bóg nie oferuje zbawienia do lepszej klasy i do niższej. Bo wtedy gdyby tak było, mówił, ja pokorny, to ja do tej niszy, ja tam nie. Ale w danym momencie Bóg oferuje zbawienie tylko do jednej klasy. I nie ma możliwości poświęcić się do tej lub do innej. Więc każde zbawienie w dowolnej klasie, jakie Bóg oferuje, jest trzeba je przyjąć i o nie zabiegać i to nie tak nie traktować, że to jest jakieś, że ktoś dąży do czegoś wyższego. Dobrze. A wszystko to dzieje się dlatego, że człowiek idzie do domu, już Pan nie wiecznego, mówiliśmy, że nie wiecznego, tylko do domu długiego, ukrytego albo trwającego przez wiek. Jakbyśmy już chcieli, jak bardzo, bardzo dosłownie. Ten długi, ukryty dom, trwający przez wiek, oczywiście dla niektórych oznacza wtórną śmierć. Jeżeli było to nowe stworzenia. Dla pozostałych śmierć w danej klasie, wtóra śmierć ewentualnie dopiero w tysiącleciu, kiedy już będzie ostateczna próba dla wszystkich. Płaczący będą chodzić po ulicach. Płaczącym, bo to mówiliśmy, to ci inni, którzy widzą to umieranie fizyczne, czyli tutaj inni bracia, no bo oni zauważą, jako bliscy duchowo zauważą te niepokojące zjawiska, z żalem będą zauważać, że ktoś właśnie coraz rzadziej przychodzi na zebrania, albo przychodzi na zebrania tylko wybrane, czasami nawet starszy lub diakon przychodzi na zebrania tylko te, które on prowadzi, bo jak ktoś inny prowadzi, to już mu się nie podoba, bo on ma dużo zastrzeżeń do tego, co ktoś inny mówi, jak prowadzi zebrania. Bywa, że ewangeliści lub pielgrzymi nie przyjeżdżają na usługi swoje, które mają. Najpierw odwołają, bo nie mogą. Przyjadą za kiedy później, a potem kiedy tego później nie ma nigdy. Chociaż żyją, czują się dobrze, gdzie indziej jeżdżą. My nasze zboże mamy już tak chyba 6 w ostatnich paru latach, którzy nie przyjechali. W tym roku już mam jednego, który też odwołał usługę, że nie przyjedzie, nie podając daty, kiedy przyjedzie. A ja już jak znam życie, to jak ktoś odwołuje usługę, bo nie może, to się może zdarzyć i nie od razu nie umówi się, kiedy wobec tego przyjedzie, to znaczy, że nie chce przyjechać. I, no bo jak można odwołać, bo ja nie mogę wtedy, a kiedy, to nie wiem. No to jak nie wiesz? Przecież co niedziela jest to 7 dni. Zawsze można ze zborem jakoś ustalić inną datę i przyjechać w innej dacie. Ale nie, i potem idzie już tak zwane niepamięć. No. Nie lubimy, to już mówiliśmy o nielubieniu rozmawiania o prawdzie. Lubimy natomiast rzeczy inne, może romanse, może kryminały nas interesują. Czasami zauważamy, że taka osoba ma złą opinię u ludzi tego świata. Brat, siostra, ale tam świat już zauważa jakieś pewne rzeczy, że on coś i tak, albo w pracy, albo u sąsiadów. Konwencyjne wykłady czasami, jak ktoś przyjedzie, to zwykle młodzi tak lubią. No a to oni jeszcze nie są nierozumni, prawda? Spędzają bardzo, bardzo daleko od miejsca, gdzie się wykłady toczą. Kiedyś pamiętam brat Stasio Ziemiak mi mówił, jak zobaczył dwóch młodych braci, którzy tam po polach, jeszcze w Wólce Niedźwiedzkiej były konwencje na wsi, chodzili po tych sobie polach. On tam ich spotkał i mówi, to wy przyjechaliście na konwencję, żeby tu na polu siedzieć? Mówi, my nie przyjechaliśmy, nas tu przywieziono. Czyli w ten sposób pokazali, prawda, jak naprawdę ich udział na konwencji. No rodzice przywieźli, to musieli być. To duchowe umieranie także widać w tym, że dana osoba eksponuje siebie, lubi o sobie mówić. To też kiedyś Brad Johnson mówił, że w wykładach gdziekolwiek nie należy mówić o sobie i tak dalej, no bo mamy mówić o prawdzie i o Bogu, prawda, a nie siebie eksponować. A niektórzy bardzo lubią siebie, swoje opinie, które no, są mniej lub bardziej w prywatnych rozmowach, można powiedzieć, prawda, ale w wykładach należy przedstawiać prawdę, która jest pewna. I przechodzimy do ostatnich 2 wersetów. No, prawie, że się wyrobimy. 6 werset. Zanim przerwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza, rozbije się dzban nad zdrojem i skruszy koło nad studnią. Łyk wody. I kontynuujemy. Przerwie się srebrny sznur. Mówiliśmy, że dosłownie ten srebrny sznur to był ten, prawda, system nerwowy z tym rdzeniem kręgowym jako takim głównym. Tutaj tym srebrnym sznurem jest co? Słowo Boże, które nie oddziałuje swoimi połączeniami, nie dostarcza tego, co układ nerwowy dostarcza. Psalm 12, a werset 7. Zajrzyjmy. Psalm 12, a werset 7. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, 7-krotnie oczyszczonym. Porównanie Słowa Pańskiego do srebra odłączonego od ziemi, czyli od brudów związanych z ziemią, i to jeszcze 7-krotnie oczyszczone, czyli 7 razy oznacza zupełnie. Oczyszczone zupełnie, czyli gwarancja, że w Słowie Bożym nie ma nawet cienia nieprawdy, cienia błędu. I to się przerywa, ten srebrny sznur. Przerywa się ten to oddziaływanie Słowa Bożego, to połączenie, jak w systemie nerwowym, Słowa Bożego z naszym duchowym życiem. Stłucze się czasza złota. Czasza złota, w tym przypadku tą czaszą złotą, tą głową złotą jest nasz Pan dla nas. Nasza relacja z Nim zostaje zerwana. Nie czujemy się pod Nim, może czujemy się obok Niego, może czujemy się równie ważni jak On, albo przynajmniej bez Niego. Sami dla siebie stanowimy już autorytet, sami do siebie już potrafimy wyjaśnić pewne rzeczy, nie tak jak on wyjaśnia, tylko mamy swoją wersję. Rozsypie się wiadro nad zdrojem. Płuca, duchowe płuca, nie napełniają się wodą życia, żeby czerpać z niej siły witalne. Nie noszą tej wody innym, no bo przestają działać, rozsypują się. Skruszy się koło nad zbiornikiem. Duch Święty całkowicie gaśnie. Serce pozbawione już tego ducha nie jest lojalne, nie żyje już dla Pana. Brad Johnson napisał, najsmutniejszym widokiem na ziemi jest nowe stworzenie, które grzesząc straciło wszelką łaskę. Jest to najsmutniejszy widok na ziemi. Nowe stworzenie, które grzesząc przez grzech straciło wszelką łaskę. Dlaczego to jest bardzo smutny widok? No, 2 Piotra 2,12. 2 Piotra 2,12. Rzeczywiście nie jest to nic przyjemnego. Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano, zabijano, krzywdząco mówią o tym, czego nie znają, to też zginą jak one. 2 Piotra to było 2,12. I jeszcze Judy, 12 werset. Judy 12. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych. Dla siebie są wprawdzie. Chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców. Dwakroć umarłymi, czyli w Adamie i później wtóra śmierć po przypisaniu. Dlatego są dwakroć umarłymi. W Adamie umarli raz, potem przypisana zasługa naszego Pana zdjęła z nich wyrok śmierci, a oni grzechem doprowadzili siebie do stanu śmierci duchowej i spada na nich wyrok, który śmierci. Dwakroć umarli. Dwakroć umarłymi, wykorzenionymi, czyli bez prawa do życia. I 7 werset. Wróci się proch do ziemi, jak przedtem był, a duch do Boga, który go dał. Wróci się proch, czyli ciało do ziemi. Tak, bo mówiliśmy, a w naszym przypadku ciało, jeszcze ten człowiek jeszcze żyje, mówimy o śmierci duchowej, czyli on jeszcze nie umarł, prawda? Duchowo umarł, czyli fizycznie jeszcze żyje. Zatem jak jego ciało wraca do ziemi, jak było przedtem? No, wraca w swoim człowieczeństwie do grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. Do tych ziemskich elementów. Żyje tak jak człowiek tego świata. Tak jak było przed poświęceniem. A duch wróci się do Boga, który go dał. Czyli ten Duch Święty, to boskie usposobienie, to nowe stworzenie kiedyś, czy nowy umysł głowa i serca, ogólnie nowy Adam, wraca do Stwórcy. No bo on jest autorem wszelkiego dobrego, które było w tym człowieku. I Bóg to, co dał, to, co spłodził, to, co rozwijał, zabiera z powrotem. Co oczywiście dla nowych stworzeń oznacza wtórną śmierć, dla innych śmierć w danej klasie. Co o tym ostatnim pisze brat Joli? Oto cytat króciutki z brata Jolego na temat tych, którzy, czyli nas, którzy nie jesteśmy spłodzeni, a umieramy w danej klasie, przegrywamy nasze poświęcenie. Jeśli są niewierni w swym poświęceniu teraz, ich szanse uzyskania życia wiecznego nie są tak korzystne, jakimi byłyby, gdyby się nie poświęcili. No bo nic więcej nie można powiedzieć. Trudno powiedzieć, czy oni przepadną, czy nie przepadną, ale na pewno będą tacy i tacy. Jeśli przegramy nasze poświęcenie tu i teraz, nie pójdziemy na wtórną śmierć w obecnym czasie, ale co się z nami stanie pod nowym przymierzem, jest znakiem zapytania. I na pewno będą wśród przegranych ci, którzy się jeszcze wykaraskają i zaliczą się do klasy instytucyjnej, a będą tacy, którzy już z tego stanu nie wyjdą. Dla mnie osobiście takim czynnikiem, który decydującym oczywiście znowu na podstawie tego, co pisze ten, to jest właśnie to, co wspominałem. Brak zdolności do pokuty. Jeżeli coś złego zrobimy i jest nam przykro z tego powodu, i chcemy przeprosić, i żałujemy tego, że zrobiliśmy, to jest to sygnał, że nasze duchowe życie jeszcze nie umarło. Bo według słowa, tak, według Pawła, brak zdolności do pokuty oznacza, że tak, że on już przepadł. Nie można go odnowić ku pokucie. Gdy tłumaczy tam u Żydów, żeby się nie modlić za niepewnymi, że ci, którzy są byli pewnych i potem błogosławieni, za potem grzeszą, to nie można ich odnowić ku pokucie. Więc dla mnie brak zdolności, brak chęci do pokuty jest takim sygnałem, bo tak się wydaje wskazywać apostoł. Tak jak w zdrowiu cielesnym, tak i w duchowym, różne choroby pozostawione same w sobie zwykle prowadzą do jeszcze gorszego stanu, czyli nawet śmierci. Pamiętajmy, że nie musimy wcale posiadać wszystkich tych złych rzeczy, o których tutaj traktuję w umieraniu duchowym. Znowu człowiek ma taką tendencję, żeby siebie widzieć jak w najlepszym świetle. Czyli jeżeli widzimy różne negatywne rzeczy, to wybieramy tylko te negatywne, których nie mamy. I się cieszymy, że ich nie mamy. Bądźmy dokładni, sprawdźmy wszystkie, nie tylko te, których nie mamy, bo może nie, chociaż mamy może chociaż jedną. Już jedna jest niepokojąca. Już jak ma się nam tutaj lekko się, nie wiem, robiła ciemna plama, to się nie cieszmy, że ten policzek jeszcze jest cały jasny. Trzeba coś z tą ciemną planą zrobić, prawda? No bo dlaczego się pojawia, prawda? Trzeba, może jakaś choroba się szykuje. Także nie wyłapujmy tylko tych negatywnych zjawisk, które nas nie dotyczą. No i dobrze, że nie dotyczą, ale nie tylko, nie wyłapujmy tylko tych. Patrzmy na cały obraz. Cały obraz. No i jeszcze chciałbym zakończyć komentarzem z brata Jolego odnośnie Mateusza 6,33, który mówił o szukaniu królestwa, prawda? Znam, pamiętamy, nie będę nawet zagadnął. Najpierw szukajcie królestwa i sprawiedliwości jego, a te inne rzeczy będą wam przydane. Wszyscy, którzy chcą być prawdziwymi uczniami Pana i uczestniczyć w jego królestwie i przywilejach, będą wypróbowani na punkcie wiary i posłuszeństwa do takiego stopnia, że upadną po drodze, jeśli ich wiara i oddanie nie będą na tyle głębokie, by dla Chrystusa i Ewangelii skłonić ich do zlekceważenia własnych ziemskich interesów, przywilejów, apetytów i szukania głównie Królestwa i Jego sprawiedliwości. Upadniemy zawsze wtedy, kiedy nasza wiara i oddanie, poświęcenie nie będą na tyle głębokie, by dla Chrystusa i Ewangelii zlekceważyć własne ziemskie interesy, przyjemności i apetyty, zlekceważyć, uznać za nieistotne, za nieważne, na bok, i szukania głównie Królestwa i Jego sprawiedliwości. Zauważmy, że w tym stwierdzeniu z Mateusza 6,33 szukajcie najpierw Królestwa i sprawiedliwości Jego, a te inne rzeczy będą wam przydane. Nasz Pan powiedział więcej niż z pozoru nam się wydaje. Bo mówiąc szukajcie najpierw Królestwa i sprawiedliwości Jego, użył strony czynnej. Szukajcie. Kto nie chodził do szkoły dawno, to może zapomniał, w sensie różni strona czynna od biernej, ale rozumiem, szukajcie, to wy róbcie, bądźcie aktywni. A jak jest o tych innych rzeczach, czyli rzeczach tego świata, co tam jest powiedziane, a te inne rzeczy będą wam przydane. Nie powiedział, szukajcie najpierw Królestwa i Sprawiedliwości, a potem szukajcie tych innych rzeczy. Tylko w drugim zdaniu zmienił stronę czynną na bierną, żeby jeszcze bardziej oddalić nasze zabieganie o tu i teraz. A te inne rzeczy będą wam przydane, to znaczy, a te inne rzeczy przyjmujcie tak, jak Bóg będzie wam błogosławił, robiąc co do was należy oczywiście, nie czekać, aż wam dostarczą jedzenie pod dom, prawda, bo tego nie zrobię i Bóg na pewno nie będzie cudownie was karmił. Robiąc to, co do was należy, ale przyjmując to, co Pan Bóg przydaje z wdzięcznością, zadowoleniem, nie pragnąc nic ponad to, co potem apostoł nazwie, poprzestawać na tym, co mamy, prawda? Tak apostoł Ruch powie. Wobec tego, jeżeli w ramach przydawania stać się na więcej niż innego brata, no to ciesz się, jeżeli to jest w ramach przydawania. A może szukałeś tego sam i przedstawiłeś raj, dlatego tak dużo masz. Jak? No to jest sprawa nasza indywidualna. Tu nikomu nie można powiedzieć, bo może Bóg mu tak przydaje. A jak ci Bóg przydaje trochę mniej, to się nie smuć z tego powodu. Bo przecież powiedział, że ma opiekę nad każdym i z głodu nie powinieneś umierać. No ale, a stary Adam chciałby, żeby mieć tyle, co inni. Może już niekoniecznie ludzie tego świata, ale wśród braci też są bardziej może zamożni i tak nam jakoś w oczach, że on ma coś lepszego niż my. No i już stary Adam myśli o tym, jakby to dążył, już powoli go zazdrościmy temu bratu, już się cieszymy, jakby mu się to spaliło. No to się tak zaczyna. To się tak zaczyna, prawda? Zamiast się cieszyć, że ma, to niech ma, Pan mu da przydawał. Jak ma od Pana, a nie dał mu więcej, to ma większą odpowiedzialność, większą pokusę, żeby być niewiernym. No tak? Mając to, jest tendencja większa presja na niego, żeby używał tego w sposób światowy. W sposób taki, który będzie go kalał. Będzie podobny do tych ludzi wokół niego, którzy też mają i stać ich na to. No i jest to bardziej niebezpieczne. Tyle w tym moim temacie. No, lekko przeciągnąłem, prawda? Ale braterstwo na pewno nie obserwują czasu, więc nie będą się gniewać za parę minut przeciągnięcia. I w ten sposób duchowe choroby, umieranie i śmierć omówiliśmy z dużo wielu różnych miejsc biblijnych. Chciałbym, aby ten wykład, te treści posłużyły nam wszystkim do jeszcze dokładniejszego trwania w naszym poświęceniu i rozwijania duchowego życia, które w miarę upływających lat powinno być coraz mocniejsze, wewnętrzny człowiek, coraz bardziej się odnawiać, bo ten zewnętrzny z konieczności będzie się chylił ku upadkowi i ku śmierci, wciąż jeszcze wyrok śmierci działa, nie został zdjęty z rodziny ludzkiej, wszyscy umierają i my ku temu idziemy. Może niektórym z nas się uda nie umrzeć i dojdziemy do nowego przymierza. Ja cały czas mam taką nadzieję, że dożyję do nowego przymierza. Jak nie dożyję, nie obrażę się oczywiście na Boga i nie będę miał żalu w królestwie, ale taką cichą nadzieję dla siebie i dla mojej żony żywię. A jak się tak nie stanie, to też nie będzie problemu oczywiście, bo jak wiemy, w grobie nie ma świadomości, więc chwilą, gdy umrę, to tak naprawdę będę już w królestwie. Następna sekunda, kiedy coś zobaczę albo usłyszę, to już będzie inny świat. Zatem nie ma krzywdy dla tego, który umiera, ale osobiście chciałbym żyć może dlatego, żeby zobaczyć, jak to Bóg będzie jeszcze dalej niszczył obecny świat, jak będzie objawiał Babilon, jak to wszystko będzie leciało, bo jak człowiek będzie wtedy w grobie, to tego nie będzie mógł obserwować. Najwyżej później z relacji telewizyjnych, ale myślę, że jakiś film powstanie i tym, którzy z grobu wrócą, puszczą to i żeby też to zobaczyli. Niech Pan pobłogosławi te wszystkie myśli dla naszego duchowego rozwoju i korzyści. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Na zakończenie tego